Zanim zaczniemy, chciałbym może kilka słów powiedzieć, że studiowaniem Słowa Bożego, tą metodą, zajmuje się w Polsce już spora grupa ludzi wierzących w różnych wyznań, w różnych kościołów naszych. Bo mamy też przywilej usługiwać w różnych kościołach, nie tylko baptystycznych, ale też i ewangelicznych. Byliśmy w Lublinie, w kościele ewangelicznym, ostatnio w Wrocławiu, wśród waszych sióstr i braci. Wspaniale mieliśmy studium, a spotkaliśmy w ogóle brata kochanego to w Ścinawce Wielkiej, gdzieś tam pod Kłodzkiem, w kościele metodystycznym żeśmy, w kaplicy metodystycznej, baptyści, prawda, i brat z małżonką. I on był właściwie ojcem całego naszego tutaj chyba pomysłu i dziś to dotarło do brata pastora, który też pokazał serce otwarte na to i zaryzykował zaprosić nas tutaj. Więc w różnych miejscach i w kościele Chrystusowym, jak na przykład w Dąbrowie Górniczej, już kilka razy byliśmy. Najbliższe nasze spotkanie będzie w zborze baptystycznym w Bielsku Podlaskim. Tam jest też zbór kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim. Też tam się odbywało spotkanie w różnych miejscach. I z tego czasu, 4 lata temu, założyliśmy stowarzyszenie takie międzywyznaniowe, stowarzyszenie ludzi, którzy zajmują się między innymi właśnie też studiowaniem Słowa Bożego. I to stowarzyszenie nosi nazwę Precept Polska od Precept International Ministry. To jest taka służba międzynarodowa w wielu krajach świata, gdzie są ludzie, tak jak my dzisiaj, studiujący Słowo Boże właśnie w ten sposób. I to są pasjonaci Bożego Słowa w całym świecie. Jest taka misja, która służy i stąd taka nazwa. Jeśli ktoś chciałby mieć jakiś kontakt z tym stowarzyszeniem, to tutaj Ewa napisała stronę internetową, adres strony internetowej naszego stowarzyszenia www.precept.pl. I tam można znaleźć jakieś informacje o materiałach, o książkach, o miejscach i gdzie się spotykamy. I również na końcu tej książki, o której już tu powiedziałem, która mówi o indukcyjnym studiowaniu Słowa Bożego, ktoś kupi sobie tą książeczkę, będzie chciał ją mieć, to tutaj też wszystkie informacje, gdzie, do kogo i nasze numery telefonu, ponieważ tu w Polsce jesteśmy ze sobą takimi koordynatorami jakby tej służby zwiastowania Słowa Bożego. Cieszymy się i zapraszamy zawsze wszystkich, którzy są gotowi przyjść i studiować Słowo Boże. Nie pytamy, kto skąd jest. Ludzie przychodzą czasem zaproszeni z ulicy, zupełnie przypadkowi. Kiedyś na jednym spotkaniu gdzieś byliśmy, to ktoś z Kościoła Rzymskokatolickiego przyszedł zafascynowany, studiował z nami, brał udział, zadawał pytania, otwarty na Słowo Boże. I to jest najważniejsze. Dla nas ludzi wierzących, ewangelicznie wierzących, to jest wspaniała rzecz, studiować i poznawać Boże Słowo. Słów kilka o podręcznikach, o materiałach do studium biblijnego, które już są opublikowane w formie książek. Więc ta książka ostatnia, jak studiować Biblię, czyli to pokazuje, jak tą metodę można stosować. Następne książki są następujące i chcę tylko teraz powiedzieć, póki jeszcze trawimy, które nie rozpakowałem. Studium listu do Tytusa. To jest podręcznik, jednocześnie tam są miejsca, są zadane pytania, miejsca na udzielenie i pisanie odpowiedzi. To taki zeszyt ćwiczeń jakby, że można samemu, bądź w grupie biblijnej, domowej czy w zborze, można list do Tytusa przestudiować. Pojedziemy do Bielska za kilka tygodni, tam będziemy studiować list do Tytusa na przykład, bo mamy gotowy podręcznik, każdy z uczestników dostaje. Myśmy tutaj nie mamy jeszcze księgi Jonasza w formie takiego podręcznika, więc wydrukowaliśmy troszeczkę materiału, żeby wam pomóc. Podobnie rzecz się ma z księgą, z listem Jakuba, to jest to większy materiał, więc i książka jest grubsza, też takie wnikliwe, indukcyjne studium Pisma Świętego listu Jakuba. Również mamy taki podręcznik pod tytułem Nie rozpaczaj, jest nadzieja, masz pewnego wykupiciela. To jest studium księgi Rut. Jak byliśmy w Ścinawce tamtej wielkiej, tośmy studiowali księgę Rut. Tak jak dzisiaj robimy to z księgą Jonasza, bo też krótka księga. A bardzo ciekawa, bardzo fascynująca. Więc taka książeczka jest, taki zeszyt do studium biblijnego księgi Rut. I są jeszcze dwie książki. Mianowicie Panie, pragnę Cię poznać. To jest właśnie to, co Ewa wcześniej mówiła. Imiona Boga. Pan Bóg ma różne imiona w Biblii i to jest ważne, że my nie zawsze w naszych Bibliach nie mamy tych imion tak bezpośrednio użytych, ale na przykład Bóg Stworzyciel, jak Ewa mówiła, to jest Elohim, prawda? Bóg Wszechmogący, to w tym oryginalnym brzmieniu to jest El Shaddai. Bóg, który mnie widzi, to jest El Roi. Bóg Jahwe Rafa to jest ten, który uzdrawia, uzdrowiciel. Różne imiona Boga. I każdym tym imieniu Bóg się objawia jakąś swój atrybut, swoją charakterystyczną cechę. To jest kilkanaście, 13 imion Boga, które w tej książce są mówione. Fascynujące. Ja też chcę powiedzieć, ja się dzisiaj inaczej modlę niż kiedyś. Kiedy jeszcze nie znałem tych imion Boga, a to wszystko jest z Biblii i z Biblii wzięte. Są tam teksty też przywoływane od razu, więc możemy, czytając sobie ten podręcznik, studiować. Można każdy sobie wziąć do domu i sobie robić studium biblijne na temat poszczególnych imion i atrybutów Boga. Z kolei tutaj, tak nie rozpakowaliśmy na razie, jak będzie ktoś chciał kupić, to jest z kolei książka Czy jesteś tam? Boże, czy jesteś tam? To jest po prostu studium Ewangelii Jana. Bardzo fajne i proste, nawet dla niewierzących, takie ewangelizacyjne, bo Ewangelia Jana jest bardzo głęboka, taka ewangelizacyjna Ewangelia. Jest taka książeczka, jest studium Ewangelii według świętego Jana. Więc takie podręczniki mamy. Czy dzisiaj, czy jutro po nabożeństwie, bo pastor zaprosił nas jutro na nabożeństwo również, więc zostaniemy. I będzie już kazanie, nie studiowanie Biblii, ale już kazanie, które postaram się z Bożą pomocą wygłosić wam również. Więc czy dzisiaj, czy jutro można będzie takie podręczniki kupić, korzystając z okazji, bo do Warszawy daleko i wysyłać ciężko czasem. Także skorzystajcie. Jeśli ktoś dzisiaj nie przygotowany, a chciałby kupić, to tam sobie gdzieś niech jutro ze ściany weźmie trochę grosza i kupi. Pieniążki otrzymane ze sprzedaży tych książek, one zasilają nasze stowarzyszenie. Więc one służą też na rozwój tej służby, na te nasze wyjazdy, spotkania.
Jeszcze Ewa o spotkaniach jeszcze powie, ale zanim to jeszcze nie koniec książek. Bo są jeszcze dwie. To jest Prawda o seksie. Wspaniała studium biblijne, co Biblia mówi na temat seksualności człowieka. Jest to wnikliwe, błogosławione studium, kilkanaście rozdziałów. Każdy rozdział to jest jedno dobre studium. Fascynujące studium o tym, jak seks niewłaściwie uprawiany przez człowieka jest źródłem jego problemów, grzechów i upadków, a jak prowadzić życie seksualne w sposób czysty, święty, a jeżeli ktoś rozpoczął już, jak można naprawić swoje życie przed Bogiem, oczyścić się przed Bogiem, żyć w czystości. Jest to wspaniałe dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw i dla starszych. Byliśmy kiedyś, gdzie to byliśmy?
W
Inowrocławiu chyba. Czy w Lublinie. I na to studium umówiliśmy się z młodzieżą. Prawie 50 osób młodzieży przyjechało i zrobiliśmy kilka lekcji z tej książki. Na podstawie tej książki. Wspaniałe studium biblijne. I przyszła również siostra gdzieś tak między 65 a 70 lat. Taka troszkę zmieszana mi, bracie, ale czy ja mogę? No bo to może nie bardzo. Mnie to pasuje na taki temat. Mi siostra jak najbardziej. I co było ciekawe, po tym studium ta sama siostra podeszła i bracie kochany, gdybym to ja 40 lat temu wiedziała, co dzisiaj żeśmy studiowali z Biblii, jak moje życie wyglądałoby inaczej, prawda? Bardzo ważne. Także ta książka jest cenna tu dla was. Dużo macie młodzieży w zborze. Co ciekawe, ta książka ma również przewodnik dla liderów w drugiej części. Czyli ktoś może ten podręcznik wziąć, poprowadzić grupę biblijną, na przykład w kole młodzieży, czy grupę biblijną młodzieżową, i ktoś, kto jako lider znajdzie wskazówki, jak prowadzić lekcje, kolejne lekcje, według tych rozdziałów. Jest bardzo ciekawy podręcznik z taką pomocą, jak prowadzić lekcje z młodymi ludźmi szczególnie, ale i starsi nawet, żebyśmy mieli właściwe podejście. Przejmujące przykłady ze Starego i Nowego Testamentu. Wspaniałe są również świadectwa autora tej książki, autorki tej książki, która przeżyła w swoim życiu wiele trudnych doświadczeń, ale jak ją Bóg cudownie wyprowadził. Piękne świadectwa różnych ludzi, upadłych, którzy też przychodzili do tej autorki, dzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami. Świetny prezent dla kogoś młodego, nawet wy tu starsi, możecie dla wnuka, dla syna, czy dla córki może, dla synowej, sprezentować coś takiego, jako rzeczywiście taki podręcznik tego, co Biblia mówi na temat seksu. I jeszcze taka mała książeczka, Pokonaj porażki, wybierz zwycięstwo. To jest z kolei takie krótkie studium trzech ksiąg. To jest Jozuego, sędzią Rut. Rut mamy tu oddzielne, takie głębokie studium, a to taka mała książeczka, która wprowadza w te trzy księgi biblijne, Jozuego, sędziów. Takie pobieżne, krótkie, ale też fajne, sympatyczne. Można sobie takie studium zrobić, jakąś grupę biblijną też stworzyć. Dlaczego się z wami też dzielimy, siostry, bracia? Żebyście mogli być zachęceni do tego, żeby może jakiś fragment Pisma Świętego przestudiować w grupie, może skorzystać z tych podręczników, zrobić jaką grupę, grupę domową, pewnie macie grupy domowe i czasem myślimy, no co zrobić, nie kończymy jakąś księgę czy coś, no co zrobimy w grupie dalej, nie? Można na przykład pomyśleć sobie, może któryś z tych studiów moglibyśmy skorzystać i zrobić, więc są to możliwości, które tutaj mamy, zabraliśmy ze sobą troszeczkę tych książek, nie za dużo, ale kto będzie chciał kupić to, czy dzisiaj po zakończeniu, czy jutro, po nabożeństwie serdecznie zapraszamy. Jeszcze o spotkaniach dwa słowa.
Oczywiście naszym celem jest rozpowszechnianie tego, żebyśmy my jako ludzie wierzący poznawali Słowo Boże. Sami widzicie po tych dwóch rozdziałach, które przestudiowaliśmy, że tak naprawdę to nie bardzo dokładnie tą Biblię studiujemy. Znaczy wiele nam umyka ważnych rzeczy. I te wskazówki, które tutaj są dane i również w tych podręcznikach są po to, żebyśmy mogli, my to stosujemy w życiu, usiąść i każdą księgę Biblii głębiej dla samego siebie przestudiować. I mamy też takie spotkania, nie za często, ponieważ pochodzimy z różnych miejsc w Polsce, ale spotykamy się w soboty, raz na jakiś czas i to oczywiście, jeśli ktoś by chciał, chciałby nam podać swój adres e-mailowy, żeby go zawiadamiać o tym, to my mamy taką grupę, że tak powiem, w naszym komputerze i to automatycznie idzie do wszystkich naszych przyjaciół. Najbliższe takie spotkanie będzie w sobotę 3 grudnia. Spotykamy się zaczynamy na ogół od 10:30 i kończymy gdzieś tak 17:00 mniej więcej. Teraz będziemy mieli spotkanie walne, ale też będziemy studiowali. Na ogół robimy studia 2-3 lekcji. Przygotowują je różni spośród nas, żebyśmy się też różni z nas uczyli lepiej, jak przygotować lekcje. Będziemy robili ostatni rozdział Księgi Malachiasza, ponieważ 2 pierwsze już zrobiliśmy. I słuchajcie, rozpoczniemy wspaniałą księgę, pierwszą księgę Samuelową. Zrobimy pierwszą lekcję. Wiecie, czym się różni studiowanie w ten sposób od tego, co my znamy, jeśli chodzi o historię Izraela, bo pierwsza z Księga Samuelowa to czysta historia Izraela, te najpiękniejsze, najświetlejsze ich, ten najświetlejszy okres, prawda? Królowanie Dawida i Salomona już w drugiej księdze.
Wcześniej Saula.
Wcześniej Saula. Połączenie historii z pierwszej Samuela z treścią psalmów, które Dawid pisał w tym samym czasie. U nas my nie mamy takich materiałów, jak mają Amerykanie, że u nich to jest naturalne. Oni mają mapki w swoich Bibliach, oni mają komentarze, oni mogą sobie z tego wszystkiego skorzystać. U nas to dopiero się zaczyna. I powiem wam, jak zaczęliśmy studiować tą księgę, jak ja zaczęłam ją tłumaczyć i zaczęliśmy studiować, byłam po prostu zszokowana, bo Dawida mogłam poznać z tego, co on pisał o tych sytuacjach. I co on pisał? Tu w jednym punkcie mieliśmy, że Dawid był w niebezpieczeństwie, wołał do Boga i Bóg mu odpowiedział. Ale to w jaki sposób wołał do Boga i jakie było nastawienie jego w tych trudnych dla niego chwilach, kiedy no bądź co bądź jego teść, jego król, po krótkim czasie docenienia jego zwycięstw i ratunku dla narodu izraelskiego chciał go po prostu zgładzić. I facet uciekał, prawda, w różnych miejscach i nie zawsze byśmy się zgodzili ze sposobem, w jaki on uciekał, po prostu uciekał. Natomiast jego nastawienie było zawsze do Boga i dlatego Bóg mu pomagał. Cudowne, naprawdę fantastyczne studia biblijne. Mówię, to nie jest długie, ale to nam pomaga mieć kontakt ze sobą i też popatrzeć na to, jak ktoś inny rozumie dany fragment, do którego ja również się przygotowałem. Poza tym mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa Instytutem Studiowania Indukcyjnego. To jest 9 spotkań, 5-dniowych, prawie 7-dniowych, na których spotykamy się w jednym miejscu i studiujemy różne księgi. W tej chwili będziemy mieli w najbliższym czasie 2 takie spotkania i będziemy na tym 1 lutym studiować przymierza. Fantastyczna sprawa. Kiedy studiujemy, zaczynamy od przymierza z Abrahamem, z Noem, później z Abrahamem i później z Dawidem i później oczywiście trzecie przymierze, które mamy w Jezusie Chrystusie, prawda? Naprawdę świetne, fantastyczne studium biblijne. Do tych wszystkich naszych studiów mamy elektroniczne wersje podręczników, ponieważ mamy taką umowę, że dopóki nie mamy wydrukowanych książek, to jakby dzielimy się ze sobą tymi przetłumaczonymi podręcznikami i też możemy sobie wydrukować i studiować je, prawda? I jeszcze jedną ostatnią sesję, którą będziemy mieli przełom kwietnia i maja, bo tam jest taki długi weekend, można niewiele brać urlopu, a dużo czasu razem spędzić. Będziemy studiowali drugą część Ewangelii Jana i trudne zagadnienia biblijne, których jest sporo i trzeba naprawdę dogłębnie w Biblię się zagłębić, żeby zrozumieć je właściwie i właśnie nie wyciągnąć jakichś błędnych interpretacji i wniosków. Także to tak w skrócie. W większości z tych książek jest już nasz adres, czy e-mailowy, czy telefoniczny. Bardzo chętnie jesteśmy otwarci. Jeśli ktoś by chciał z Was przyjechać, czy na jeden dzień, czy dołączyć się do nas do studiowania, to jest wspaniały czas, dlatego że zostawiamy za sobą to wszystko, co nas wiąże z tym światem. I wreszcie zajmujemy się nie sprawami pilnymi, tylko sprawami ważnymi. I to naprawdę zmienia nasze życie. Zwłaszcza, że to robimy dla siebie. Każdy dla nas. I to powoduje też zmianę, zastosowanie w naszym życiu i zmianę też naszego życia i nastawienia do tego, co jest przed nami. A niestety te czasy, które są przed nami, nie są najłatwiejsze. Także dziękuję. Kilka informacji.
No tak, informacja. Myślę, że już najgorszy kryzys powolutku może będziemy mieli za sobą, że już tam kiełbaski już, prawda, się mają w takim stanie jak Jonasz we wnętrznościach ryby. Także te kiełbaski tam przeżywają trudności, ale nie będą wołały do Pana, bo nie są ludźmi. To co, kochani? Gotowi jeszcze się zmobilizować, czy już tak przysypiacie dobrze? Popatrzcie na Wasze oczy. To może pomodlimy się i zaczniemy czytać trzeci rozdział, że? Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspaniały posiłek, który mogliśmy spożyć, za siostry i braci, którzy przygotowali to wspaniały posiłek, że mamy taką ucztę duchową i taką fizyczną ucztę. Czegoż nam brakuje? Niczego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Błogosławimy Cię, Boże. Daj nam teraz takie skupienie, świeży umysł, choć zawsze po jedzeniu jest taka może trudniejsza chwila, ale daj nam, Panie, skupienie też, abyśmy aktywnie uczestniczyli, żebyśmy mogli odkryć jeszcze wspaniałe prawdy z tych dwóch pozostałych rozdziałów, bo wspaniałe rzeczy są tam jeszcze do odkrycia, a chcielibyśmy całą księgę poznać. W imieniu Jezus, poprowadź nas z tym rozważaniu Bożego Słowa. Amen. Kto przeczyta trzeci rozdział, króciutki, 10 wersetów, znany fragment. Kto czyta? Czytamy trzeci rozdział.
Słowo Pana tej treści powtórnie doszło do Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które Ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblegli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i obrógł się we włosiennice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosiennicę zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali, odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich. Nie uczynił tego.
Amen. Bohater pierwszego rozdziału to kto był? Kto był bohaterem pierwszego rozdziału? Jonasz. Człowiek, który zawiódł Boga. A bohater drugiego rozdziału? Bóg, który nie zawiódł
Jonasza.
Ciekawe, nie? A bohater trzeciego rozdziału to znowu Bóg, który daje drugą szansę poganom. Za pierwszym razem się nie udało. Z czyjego powodu?
Jonasza. Ale co Jonasz ślubował w drugim rozdziale, czytaliśmy, jak był jeszcze w brzuchu ryby? Co obiecał Bogu? Ślubuję, że spełnię, co ślubowałem, wykonę. Prawdopodobnie chodziło właśnie o pójście do Niniwy. No i cóż, zabieramy się może znowu za... Co robimy? Obserwacja trzeciego rozdziału. Od czego zaczynamy? Od tych słów kluczowych. No pytań to już chyba... No ale pytania też króciutko. Tak jest.
Pierwsze pytanie, kto? Kto jest bohaterem?
I tutaj jest, kochanie. Piszemy, kto?
Kto jest bohaterem?
Jonasz. To tak. I kto jeszcze? Tylko Jonasz? Pan Bóg, obywatele Niniwy, dokładnie. Już? Obywatele Niniwy, dobrze. Czyli mamy jakby trzech bohaterów, prawda? Co się dzieje? Gdzie jeszcze najpierw? Co nie mamy? Trzeba dopisać co? To bohaterów mamy. Co się dzieje? Co jest treścią trzeciego rozdziału?
Pierwszy rozdział. Temat pierwszego to jaki był? Powtórzymy. Teraz jak się zbudzimy w nocy o 12, to już na bank.
Pierwszy rozdział mówił o czym?
O uczestnictwie.
Dokładnie. Drugi rozdział mówił o modlitwie i wyratowaniu Jonasza. A trzeci rozdział, co zajmuje główną część?
Jonasz wzywa Niniwę.
I pokuta Niniwy. Da?
Czyli co się dzieje? Pokuta Niniwy. Jonasz głosi Ewangelię, czyli no właściwie o pokucie, prawda? My byśmy dzisiaj powiedzieli, że głosi Ewangelię i Niniwczycy się upokarzają. No, w taki znaczący sposób, prawda? Gdzie rzecz się dzieje?
W Niniwie.
Niniwie. Czyli zobaczcie, przenieśliśmy się. Najpierw byliśmy daleko na zachód, na morzu. Później w tym morzu nadal. A teraz już jesteśmy 800 kilometrów na wschód. Na północny wschód. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie o Włosiennica.
Tak, tak.
To teraz się powinno być w pierwszym podpunkcie tego słowa kluczowe? Gdzieś tam?
Zaraz dojdziemy do słów kluczowych. Ja wiem, tutaj troszkę zamieniłem, ale jak mamy pytania, najpierw dojdziemy do Włosiennicy. Zaraz to... Włosiennice to były takie worki, które nakładali ludzie, pokazując swoją pokutę i załamanie. Dokładnie, takie drapiące.
Gdzie takie można nabyć?
Nie wiem. Może gdzieś jeszcze. Na pewno w teatrze można.
Bracie, będzie taniej, jak porozmawia z pastorem.
Dobrze. W Niniwie. Kiedy rzecz się dzieje? No, Jonasz uratowany, po jakimś czasie udał się do Niniwy. Mamy tam określenia czasu, prawda? Jakie mamy określenia czasu? Zobaczcie.
Co do Niniwy.
Tak. W czwartym wersecie co Jonasz mówi?
Że 40 dni pozostaje do zburzenia.
Tak jest. Czyli Jonasz przybył do nich, prawda? I ten jeden dzień chodził, szedł przez Niniwę i mówił im, że jeszcze 40 dni, prawda? I kiedy Niniwczycy to usłyszeli, prawda? Zaraz omówimy sobie, co oni, biedacy, zrobili. No, zagrali bardzo mądrze. Jak? W jaki sposób Niniwczycy się zachowali?
Opuścili Boga. Uwierzyli w Boga. Ułożyli post.
To będziemy potem mówić w rubryce.
Tak. Dobrze. Tak. Czyli dokładnie co zrobili?
Uwierzyli w Boga.
Uwierzyli w Boga, nawrócili się, zobaczyli grzech w swoim okropnym postępowaniu. Będziemy o tym dalej mówić, jacy oni byli podli, straszni ludzie. Dlaczego właśnie zareagowali po upokorzeniem? Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli ten swój grzech.
Przestraszyli, prawda? Się Boga, nie?
i przestraszyli się Boga. Prawda? Tak możemy to ująć, żeby to było jasne. I co już teraz nie musimy, bo co już mówiliśmy na początku. I teraz zobaczmy te słowa kluczowe. Może niekoniecznie włosienice, ale zobaczmy słowa kluczowe i to, co z tą włosienicą jest związane. Gdzie mamy Jonasza? Słuchajcie, może znów ja będę czytał, przeczytamy ze trzy razy, to nam się troszkę tak ten tekst stanie bliższy. Słowo Pana tej... Jonasza zaznaczamy, dobrze? Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblubł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody. Niech włożą włosienice zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Pan widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Czyli o Jonaszu nie mamy więcej. Teraz Pan Bóg. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonaszu. Stań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał, udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblubł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Dobrze. Co jeszcze, jakie słowo kluczowe tu widzimy? Niniwa, dokładnie. O tej Niniwie to będziemy jeszcze dalej mówić, prawda? Mamy ją w 2 wersecie, w 3, w 5, mamy w 6, tak, mamy króla też, prawda? Dobrze. A jeszcze...
Te, które wcześniej były, w poprzednich rozdziałach.
Tak jest, dokładnie.
Co się dzieje tutaj, panie?
Jeszcze mamy nieszczęście, prawda? Co się stało?
Robię enter, on ucieka.
No bo enterem tak nie dobrze.
No to jak mam zrobić nawet tu?
Przepraszam.
No ten twój komputer mądrzejszy ode mnie. No,
no coś nacisnąłeś.
Nie wiem.
Dobrze. Dwa słowa ja tu naprawię.
Dobrze, bo tu jakieś...
Mamy dwa słowa jeszcze, prawda?
Jakie słowa były w 1 rozdziale i w 2? I teraz w 3 się powtórzą. Jakie dwa słowa takie ważne jeszcze mieliśmy? Wołać, modlić się. Jest coś tutaj? Jest modlitwa? Gdzie? W jakich miejscach? Modlić, wołać... To gdzie to jest?
tak jest, niech żarliwie wołają. Więc to wołają tak jak modlitwa, zróbcie. A wcześniej nie było nic, tak? Wołać. Dobrze. I gdzieś jeszcze, czy nie?
Jeszcze czwartym.
No właśnie. I wołał, tak? Jonasz. Z tym, że tu wołał, to nie w sensie modlitwy, raczej zwiastował, nie? Więc raczej to nie bardzo pasuje, tak?
Gdzie była ta modlitwa?
Modlitwa, więc szósty, tak? Nie. Jak tu bracia mówi, ósmy, tak? Wołają, tak?
Nie, wołają, ósmy werset, dokładnie. I jeszcze mamy
jeszcze. A wołają tu jest, tak.
I jeszcze mamy, spróbuj, może będzie działał. I mamy jeszcze jedno słowo. Takie, które było w pierwszym i drugim wersecie, rozdziale. Podpowiem, nieszczęście. Tego się obawiali Niniwczycy i dlatego ich postępowanie, ich postawa była taka, nie inna, prawda? Przestraszyli się Boga. Gdzie mamy nieszczęście? Dziesiąty i jeszcze synonim w dziewiątym. Urzaju, to zaraz będzie jeszcze jedno słowo, bo ono będzie w czwartym rozdziale, ale nie zginiemy, dokładnie. A? Nie zginiemy.
Dziewiąty, tak?
Dziewiąty i dziesiąty, tak. Dziesiąty nieszczęście, dziewiąty nie zginiemy, czy zginąć, prawda? I jeszcze jest fraza, słuchajcie, która dotyczy zachowania zachowania Niniwczyków na to poselstwo. I to jest fraza kluczowa. Ona się dwa razy powtarza. Pod koniec tego rozdziału. Która odpowiada na pytanie, co zrobili Niniwczycy. Dokładnie. Ósmy i dziesiąty werset, prawda? Najpierw król mówi, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. I dziesiąty werset mówi, Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Tu oczywiście widzimy znowu podobne, znaczy bardzo mądre działanie Boga. Najpierw człowiek musi się opamiętać, dopiero Pan Bóg odpowiada na modlitwę, prawda? I tutaj jest tak samo. Najpierw Jonasz się opamiętał, przeprosił Boga, Bóg go uratował. I tak samo tutaj, prawda? Niniwczycy zobaczyli swój grzech i Pan Bóg ich użalił się nad nimi. Prawda? Dobrze.
To mógłby być temat też tego rozdziału, nie? Że zawrócenie Niniwczyków ze złej drogi, nie? To jest jakby ten pokuta nawrócenia też. Ta fraza się powraca.
Dobrze. Jeszcze mamy taki punkcik, zaznaczenie znaków czasowych oraz miejsc geograficznych. Te znaki czasowe już tam mówiliśmy o tym, że on jeden dzień biegł, prawda? Ale chcę zwrócić Waszą uwagę. W wersecie, tam gdzie jest mowa, w trzecim wersecie. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi. A w czwartym wersecie jest mowa, że ile dni biegł Jonasz, czy szedł Jonasz i mówił im?
Jeden
dzień. Zobaczcie, Jonasz nawet nie przeszedł całej Niniwy, a Bóg poruszył serca tych strasznych, bezwzględnych oprawców, którymi byli Niniwczycy. O tym będzie Andrzej więcej mówił, bo to przerażające, co oni robili. Ale teraz przyjrzyjmy się zasadzie kolejnej, która... To w ogóle nie ma widzę tej początku. O właśnie.
Będziemy musieli coś, ten komputer zwariował.
Nie, już ja wiem, co zrobiłeś. Przyjrzymy się zwiastowaniu reakcji ludzi i odpowiedzi Boga na tę reakcję, bo taka jest główny temat tego rozdziału, prawda? To, co zrobił Jonasz, to jego zwiastowanie i to, w jaki sposób ludzie na to zareagowali, no i oczywiście jakie były tego pozytywne konsekwencje. Zobaczmy, Jonasza 3, 1, 2, pierwsze dwa wersety. Co Jonasz mówił? Jaka była treść przekazania? przesłania Jonasza. Co Jonasz mówił? Dokładnie. Słuchajcie, 40 dni. To czwarty werset, przepraszam. Tak jest. 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. W pierwszym rozdziale, w drugim wersecie jest napisane, i to na to zwróciliśmy uwagę, że do Boga doszła wiadomość o ich strasznych czynach. Wiecie, co oni robili? To była ta pierwsza potęga asyryjska, która wzięła do niewoli północną część Izraela. Czyli te 10 plemion. To byli straszni ludzie, słuchajcie. Wbijali ludzi żywcem na pale. Obdzierali ludzi żywcem ze skóry. Mieli bardzo, bardzo oryginalne hobby. Układali kopce z czaszek ludzi. Poza tym, co zrobili jeszcze? Zabierali ludzi z tego podbitego kraju, z podbitego miejsca, zabierali ich do siebie, a na ich miejsce przyprowadzali inne podbite narody. I tak powstała Samaria, jak wiecie. Na czym polegał problem za czasów Jezusa? Dlatego, że tam były pomieszane te ludy, prawda? Ludzie z różnych miejsc, i oni już, jak ich tam przeprowadzili, to nie tak jak dzisiaj, czy nawet jak w czasie wojny, że wsiedli w pociąg, pojechali na drugą stronę Polski, co było również dramatyczne. Ci ludzie w tamtych czasach musieli iść na piechotę. Także naród i ludzie byli straszni. I dla nich to była norma. Norma zachowania. I wyobraźcie sobie, że jeden biedny facet biegnie po ulicy, główną ulicą miasta, i krzyczy, że 40 dni i ta Niniwa zostanie zburzona. No tak na logikę, to powinni wziąć zgobę, czy te skóry, albo na pal, zamknij się, bracie, przepraszam. I zobaczcie, jak Pan Bóg wiedział, że ci ludzie, że to słowo ich dotknie. Słowo jednego człowieka, który im mówił tylko jeden dzień. Przyjrzyjmy się reakcji ludzi na słowa Jonasza. To mamy w trzecim rozdziale, wracamy do trzeciego rozdziału, od 5 do 9 wersetu. Przyjrzyjmy się i wypiszmy sobie, jaka była reakcja ludzi. 5 werset. Po pierwsze, najważniejsze, uwierzyli Bogu, prawda? Że to poselstwo, które Jonasz im niósł, było poselstwem od Boga Wszechmogącego. Co dalej zrobili? Ogłosili post, oblekli się w słynne włosienice, czyli zdjęli z siebie normalne szaty bogaczy, powiedzmy, prawda? Ubrali się we włosienice, co było wyrazem pokuty, wielcy i mali. Wszyscy, prawda? 6 werset. Sprawa się rozszerza, idzie przez miasto, dochodzi do króla. Co król na to? Przestańcie, koledzy. Tak. Zobaczcie, król się przejął. To był wyraz po prostu rzeczywiście upokorzenia, prawda, i uznania tego, że źle postępowali, prawda, że grzeszyli. Oblógł się we włosienicę, usiadł w popiele. 7 werset, co dalej robi król? Wszyscy, prawda? Ludzie, zwierzęta, nic, i owce, nic nie będą jeść, ani nie będą się paść, nie będą pić wody, biedne zwierzęta. Ale to jest wyraz pokuty króla, słuchajcie. Ósmy werset. Mają wołać żarliwie do Boga. Prawda? Myślę, że zwierząt po dniu nie dostanie jedzenia i picia, nie trzeba było namawiać do tego, żeby wyrażały swój żal. Może nie w tym znaczeniu, jakimśmy to widzieli, ale ludzie mają wołać do Boga. I co dalej? Zobaczcie, co dalej jest napisane.
Niech zawrócą ze swej złej drogi. Czyli co mają wszyscy ludzie uznać? Upamiętać się, że postępują źle, że to barbarzyństwo jest złe, prawda? Mimo, że to jest zupełnie wbrew ich kulturze, słuchajcie, bo to byli tacy ludzie, to byli poganie, którzy mieli pewne swoje zasady działania i jednymi z tych sposobów działania było skracanie ludzi o głowę, nabijanie ich na pali, po prostu dręczenie straszne, prawda? 9 werset.
No, coś kiełbaski się jednak...
Dobrze. Będziemy mocno dręczyć tam troszkę, żeby...
Skupiają naszą uwagę.
Dokładnie. Czyli zobaczcie, czyli nie tylko uwierzyli w Boga, ale też uwierzyli w to, że Bóg ma moc im odpuścić, prawda? Że ma moc ich uratować od kary i od kary, na którą zasłużyli, prawda? No i nie pomylili się, prawda? Zobaczmy, jaka była odpowiedź Boga. Trzeci werset.
Bóg, jak widział ich postępowanie, że to ludzie ze swojej strony odstąpił od tego zawiadu i nie uczynił tego, co postanowił wcześniej.
I nie zniszczył miasta, prawda? I odstąpił od wymierzenia kary.
To ciekawe, i zawrócenie ze złej drogi, bo na tym polega pokuta. Nie? Nie żałuje tylko, ale chodzi o zawrócenie, że zauważył ich postępowanie, czytamy, że zawrócili. Zmiana postępowania.
To jest werset 10, trzeci rozdział, werset 10, kochani. I teraz znów pytanie, słuchajcie. Może to mit? Może to znowu jakieś tam opowiadanie, prawda? Wróćmy się do Nowego Testamentu. Popatrzmy znów na to, co mówi Jezus. Mateusza 12:41 otwórzmy. Troszkę tak podetnijmy, może wyklejmy, tak trochę tego. Mateusza 12:41. Co tam czytamy?
Mężowiec niewiel stanął na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
Zobaczcie, znów Pan Jezus najpierw odnosi się do Jonasza, a teraz odnosi się do nawrócenia Niniwy. Czyli to nie był mit, to nie mógł być mit, prawda? Oczywiście Jezus tutaj ocenia faryzeuszów, prawda, i to pokolenie. Wiemy, o co chodzi. Ale znów odwołuje się, prawda? I zobaczmy jeszcze Łukasza 11:29-30. Dwa wersety też, które przytaczają słowa Jezusa. Łukasza 11:29-30.
Gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonas stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy do tego pokolenia.
Niniwa skorzystała, prawda? Z tego słowa, które głosił im Jonasz. Ale pokolenie Jezusa niekoniecznie skorzystało z tego, prawda? Natomiast co jest ważne w tym rozdziale, zaraz będziemy robili interpretację, zobaczymy w innych miejscach, jak jak ktoś głosi i jak Pan Bóg odpowiada na to, bo jest to taka sama zasada, prawda? Ktoś musi pójść, powiedzieć ludziom niewierzącym, że jest dla nich wyjście. Musi iść powiedzieć, że jeżeli się nie odwrócą od swoich grzechów, to zginą, żeby Bóg mógł ich uratować. Tak? I dlatego nadaliśmy tytuł tego rozdziału: Głoś Ewangelię, a ludzie zawrócą ze złej drogi. Bo nie naszą rolą jest, nie nasza rola polega na tym, żeby ci ludzie się nawrócili. Nasza rola jest, żeby mamy im powiedzieć, że jest sposób na ich życie i na zmianę w ich życiu i na uratowanie ich od gniewu Bożego. I to jest cudowne, zobaczcie, że Jonasz, że Bóg może, słuchajcie, używać nawet takich ludzi, którzy Boga zdradzili. Jonasz był Bożym prorokiem, który Bogu się zupełnie nie udał, byśmy powiedzieli, prawda? Po prostu zdradził Boga. A Bóg jednak dał mu drugą szansę, żeby mógł głosić i mieć udział w tej cudownym dziele zbawienia i nawrócenia ludzi. Niniwa była wielkim miastem, będziemy o tym mówić w czwartym rozdziale. Ale taka sama możliwość jest w życiu każdego z nas. Bo Bóg nie tylko chce, żebyśmy byli Mu posłuszni w naszym życiu, ale też, żebyśmy byli Jego narzędziami, żebyśmy uświadamiali ludziom, że źle postępują i że jest dla nich ratunek.
Słuchajcie, zasada z pierwszego rozdziału jaka była? Bo pewne zasady odkrywamy też z tekstu biblijnego. Więc w pierwszym rozdziale Bóg uczył nas czego? Że jeżeli jest grzech nieposłuszeństwa, do czego prowadzi grzech zawsze? Co człowiek robi? Uciekasz albo kryjesz się przed Bogiem. To jest naturalna skłonność. Jeżeli to robi człowiek, na co się naraża? Na nieszczęście. Bóg jest uczciwy. Z Bogiem nie ma żartów. Jeżeli uciekasz ode mnie, będzie nieszczęście. Tak? I to był pierwszy, z pierwszego rozdziału. Z drugiego rozdziału prawdę odkryliśmy dalej. Jeżeli w tym nieszczęściu się znajdziesz, to masz dwa wyjścia, tak? Albo iść na zgubę i zginienie, prawda? Gdzieś, prawda, swoje życie zgubić całkiem. Albo masz jakąś możliwość. Jaką tak? Wołanie żarliwe do Boga, ale żarliwe wołanie z takim duchem pokutnym, że chce rzeczywiście zerwać z tym grzechem, chce Bogu grzech wyznać i chce rozpocząć nowe życie. I wtedy co? Jak człowiek woła? Jaka jest gwarancja? Jaka jest obietnica? Jeśli wołasz, Bóg da ratunek, tak? Jeśli wołasz, Bóg da ratunek, tak? Ale to dotyczy takich ludzi, którzy mają do czynienia z Bogiem, bo to ktoś, kto jest blisko Boga, ale od Boga ucieka. Ale dzisiaj trzeci rozdział nam mówi o ludziach, którzy w ogóle Boga nie znali. To byli pogani, tak? I w świecie zawsze byli ludzie niewierzący, ludzie daleko od Boga. I to odkrywamy jaką zasadę wspaniałą w trzecim rozdziale? Że byli pogani, byli ludzie nieznający Boga, mało wrogowie Bożego ludu. I co? Na opał do piekła przeznaczeni? Nie mieli żadnej szansy?
Bóg nie ma zbędu na sobie.
Bracia i siostry, czy zastanawialiśmy się kiedyś, jakie to niezwykłe, że Bóg miał na uwadze zbawienie największych wrogów swojego ludu? A przecież Bóg już kiedyś powiedział przez Abrahamowi, kto będzie tobie błogosławił, będzie błogosławiony, ale kto będzie przeklinał siebie, będzie przeklęty, tak? Że jest mój naród jak źrenica oka. Ci Asyryjczycy zrobili straszne, najgorsze krzywdy, to byli najstraszniejsi wrogowie Izraela. Czy nie zastanawiało was coś niezwykłego, że Bóg chciał zbawienia tych ludzi? A my byśmy powiedzieli to pierwsi w kolejce do piekła. Taki pierwszy w kolejce do piekła. Być może Jonasz również tak mniemalibyśmy, że to był człowiek, który wiedział, no co, ja mam iść jakąś nadzieję na zbawienie dać tym łobuzom? Każdy naród ma swoich wrogów, nie? Jeden będzie ksenofobem i powie, Niemcy to nasi wrogowie, ktoś drugi powie, Rosjanie to nasi wrogowie, trzeci powie, Żydzi to nasi wrogowie. Każdy naród ma swoich wrogów. A Bóg o tych wrogów pomyślał, żeby ich zbawić. Czy to nie jest wielkie świadectwo o Bogu, który chce zbawienia wszystkich ludzi? Niesamowite. Bóg pomyślał Niniwczyka. Po co posłał? Żeby Jonasz powiedział, że zostało 40 dni do zburzenia Niniwy. Zastanawiam się te 40 dni. Jak myślicie, dlaczego Bóg takie posłał? Przecież mógł posłać Jonasza, powiedzieć, przysyłam wam, że rozjazd z tego nieba zwali się i to zaraz. Tylko pozwólcie, że ja wyjdę z tego miasta, żeby nie zginął. I zaraz będzie nieszczęście. A Jonasz mówi, Bóg mu powiedział, powiedz, że za 40 dni. Co to znaczyło? Myślacie się? A, Bóg dał jakiś czas. To jest 40 dni, to jest 5 z kawałkiem tygodnia, ponad miesiąc. Rozumiecie? Pan Bóg dał szansę tym potwornym grzesznikom po to, żeby byli zbawieni. Czy taki jest Bóg? Nasz rzeczywiście? Czy tak mamy w innych tekstach Pisma Świętego? Czy też może Bóg ma takich, których od razu skazuje na potępienie wieczne i nie ma dla nich szansy? I zobaczmy tylko na kilka, bo przechodzimy jakby teraz już do interpretacji szybciutko. Dużo mamy tekstów, ale tylko wybiorę kilka. Mianowicie druga Mojżeszowa 32:7-8. A więc na razie zostawmy Jonasza. Druga Mojżeszowa 32:7-8. Przeczytajmy szybciutko. Jak to Bóg z tymi innymi grzesznikami różnymi, ludźmi, którzy postępowali wbrew Jego woli, czasem to był Jego naród własny. Od tego zaczniemy. Druga Mojżeszowa 32:7-8. Co tam jest napisane?
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza. Wejdź na lud, gdyż przeniewierzył się lud swój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie Twoi, Izrael, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.
Wyobrażacie sobie, jaka to była obraza na Boga? Pamiętacie, to jest ten moment, kiedy zrobili sobie cielca. Kiedy Mojżesz był 40 dni na górze, prawda? I po przykazaniu, tak? A więc poselstwo Boga o odstępstwie i bałwochwalstwie ludu, tak? Ten lud tak zbłądził, jak ta Niniwa, jak ci poganie. I teraz, co robi Mojżesz w tym samym rozdziale 32, 11 do 13 wersetu? Co robi Mojżesz? Przeczytajmy. 11 do 13 wersetu. Kto tam ma otwarty? Ten sam rozdział. No weźcie ruch, bo jak tak się siedzi bez otwierania, to naprawdę
Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi wesłemu. Wspominaj Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tą ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki.
Chyba troszkę dalej przeczytaliśmy, tak? Ale jakie jest przesłanie? Mojżesz co robi? Naród odwrócił się od Boga, poszedł w bałwochwalstwo, ulał sobie cielca, mówię, to są bogowie, którzy cię wyprowadzili. Jakieś bluźnierstwo przeciwko Bogu. Mojżesz mówi: Panie Boże, zlituj się, daruj temu ludowi. Ale co Bóg powiedział? Nie daruję, koniec z nimi, tak? Co tam czytamy w 14 wersecie? Tak, 14. Proszę? Użalił się Pan nad tymi bezbożnikami. Czy to Wam przypomina Niniwę? Bóg ostrzegł, gdyby nie pokutowali Niniwczycy, co byłoby po 40 dniach, jak myślicie? Byłaby zagłada. Wierzycie w zagładę Niniwy? No dzisiaj to dla nas to łatwo uwierzyć. Bomba atomowa to już 70 lat temu prawie, już dwa miasta japońskie przestały istnieć w ciągu sekund, prawda? W ciągu sekundy, można powiedzieć. Tak samo tutaj, ale w tamtych czasach, to było wielkie miasto, o tym będziemy zaraz mówić, bo zaraz archeologia nas czeka, bardzo ciekawa lekcja. Więc widzimy, jaka jest prawidłowość. Byli ludzie, którzy usłyszeli nowinę o ratunku, o możliwości ratunku. Tu się akurat Mojżesz stawiał za nimi. I co Bóg zrobił? Jaki Bóg ma serce? Użalił się. Nad Niniwczykami, kiedy pokutowali, co Bóg zrobił? Użalił się. Taki jest Bóg. Popatrzmy jeszcze na inny przykład, na przykład. Przykład na przykład, tak? Pierwsza Kronik, 21. Albo może, no dobrze, to szybciutko, bo tutaj nam pierwsza Kronik.
Tak mówi Pan. albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące tułaczki przed Twoimi wrogami. A miecz Twoich nieprzyjaciół do ziemi będzie. Albo 3 dni miecza Pana nad Tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy Anioł Pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, kto mnie posłał.
A więc co Bóg zapowiada? Co Bóg mówi?
Ogniewie
Dawida, tak? Pamiętacie, dlaczego się Bóg rozgniewał na Dawida wtedy? Znaczy ten kontekst? Wpadł na pomysł król szalony. Zrobimy spis ludności. Pamiętacie? Zrobimy spis ludności. Podobało się to Bogu? Nawet prorok powiedział królu, co ty czynisz? Odstąp. Ale się król upadł, tak? I co Bóg powiedział? O gniewie. Zgrzeszyłeś, Dawidzie, i teraz powiada, masz 2 możliwości. Masz 3 możliwości, tak? Jakie tam były możliwości? Wiadomo, tak? Dawid uświadomił sobie swój grzech i powiada co w 13 wersecie? Może ktoś przeczytać?
Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi: jestem wielki rozterce, lecz niech dostanę się raczej w ręce Pana, gdyż bardzo wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostanę.
Bóg dał mu 3. Już nie będziemy mieć szczegółów, tam znacie tą historię, patrzycie w kwestię. 3 rzeczy miał do wyboru. Mówi, wolę dostać się w ręce Pana. I wybrał zarazę, tak? No i co Bóg zrobił? A Bóg powiedział, nie daruję ci, kochany, zginąłeś marnie, nie? Nie, Bóg jest Bogiem gniewu, ale Bogiem miłosierdzia, tak? I czytamy potem w 14 wersecie, co się stało? 14 do 15 wersetu. Jak Bóg zareagował na to?
Zesłał wtedy Pana Izraela zarazę, od której padło z Izraela 70 tysięcy mężów. I wysłał Bóg anioła do Jeruzalemu, aby w niej szerzył zagładę. Lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem. Rzekł więc do anioła szerzącego zagładę: dość na teraz, powstrzymaj swoją rękę. Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana Jebezryczyka.
Widzicie? Jest grzech człowieka i Bóg powiada tak, za grzech jest mój gniew, tak? Tak było z Niniwą, tak było tutaj na przykład z Dawidem, tak? Jest gniew mój, ale co jest? Jest szansa, że jak człowiek pokutuje, to co jest? Jaka szansa jest? Jaka możliwość? Że jeśli pokutujesz, to ten gniew cię ominie, bo Bóg ci przebaczy. Ale ty musisz autentycznie pokutować, bo jeśli nie pokutujesz, gniew cię dopadnie. Widzicie tą prawidłowość? Że jak jest grzech człowieka, to Bóg mówi albo gniew, albo pokutujesz i ja ci wtedy daruję. Tak upraszczając, ale to jest bardzo ważne, nie? Zasłużyłeś na gniew, więc gniew cię dopadnie, jeśli nie pokutujesz, ale jeśli pokutujesz, to ja ci daruję. I Bóg użalił się, czytamy, tak? Również. Bóg się użalił. Nad Niniwą się użalił. Dlaczego? Dlatego, że autentycznie, szczerze pokutowali. Gdyby nie pokutowali, nie użaliłby się, prawda? Biada wpaść w ręce Boga żywego, jeżeli lekceważysz Boże ostrzeżenie. I również Jeremiasza, 18 rozdział, to już tutaj możemy spojrzeć. 18, Bóg zapowiada narodowi, tam może pamiętacie ten tekst taki wyraźny, gdzie Bóg mówi, zapowiadam ci nieszczęście i albo błogosławieństwo, albo nieszczęście. Życie, albo śmierć. Wybierz życie, prawda? I Bóg zachęca do zawrócenia ze złych dróg, bo naród w czasach Jeremiasza też był w potężnych tarapatach duchowych. Zmiany postępowania i tam Jeremiasza w 18 wersecie, 18 rozdział 11 możemy przeczytać. Jeremiasza 18, 11. Jestem w tej księdze, akurat jeszcze nie doszedłem. Jeszcze jestem w 10 rozdziale, ale 18, 11. Co tam jest napisane? Ma ktoś?
Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom
Jeruzalemu.
Tak mówi Pan, oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie. Wróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny.
Tak? Zawróćcie ze swojej złej drogi. Była zła droga, był grzech, było odstępstwo. Co mogło ich czekać? Tylko gniew Boży. Ale Bóg mówi, zawróćcie. I co zrobili? Czytamy 8 i 10 werset. 8 i 10.
8 i 10 werset. Ważne tam słowa są zapisane.
Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę.
Prawda? Pożałuję. Znacie, widzicie tutaj to słowo, które się powtarza? Jeśli nawrócą się, pożałuję, tak? I tak Bóg robi. Więc widzimy prawdę z trzeciego rozdziału, że kiedy jest zwiastowana Ewangelia o pokucie, to znaczy, co to jest Ewangelia? To jest powiedzenie człowiekowi jego grzechu. I teraz człowiek ma dwa wyjścia. Albo trwać w tym grzechu, ale Bóg powiada wtedy gniew. I wtedy kara. Tak? A jeżeli będziesz pokutował, użali się. Ulituje się, tak jak Bóg ulitował się nad Niniwczykami. Widzimy tę zasadę? Wspaniałą Bożą zasadę. I to jest Boża dobra nowina dzisiaj dla wszystkich grzeszników. A więc jakie wnioski wychodzą z tego, żebyśmy już skończyli szybciutko ten trzeci rozdział, bo jeszcze ten czwarty jest najciekawszy. Pan Bóg dał drugą szansę Jonaszowi, tak? Żeby ten głosił i wypełnił wolę Pana, tak? Ale Bóg dał również drugą szansę Niniwie, prawda? Bóg dał również drugą szansę Niniwie, aby mogła się upamiętać. Panu Bogu zależało na zbawieniu wrogów Izraela. To jest dla nas niezwykłe. Bóg chciał zbawić wrogów Izraela. Rzymian 8:29 możecie sobie zapisać. Wiecie, co tam apostoł Paweł napisał? Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? I dalej Paweł powiada. Tak jest, i pogan. Bóg jest Bogiem i pogan. Bóg jest Bogiem i grzeszników, których chce zbawić. Kiedy Jonasz został wrzucony do morza, została ratowana garstka pogan. Ale kiedy prorok został wyrzucony na ląd i poszedł posłuszny woli Panu, zostało ratowane całe miasto. Niesamowite, prawda? Ezechiel 18:23. Ważne słowo. Ezechiel 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Bracia i siostry, taki jest nasz Bóg. Nie chce śmierci bezbożnego. Nie chce śmierci bezbożnego. I to jest niezwykłe. I jaki wniosek wynika z tego? Jeśli ktoś poważnie traktuje Boże poselstwo, jeżeli poważnie traktuje, to jak się wtedy zachowuje? Pokutuje? Tak? Odwraca się od swoich złych dróg. Następuje zmiana jego postępowania. Wszyscy znamy tekst drugiego listu do Koryntian. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowy. Co to znaczy nowe stworzenie? Masz nową twarz, nowe włosy, nową figurę? Co jest nowe? Co jest nowe? W czym widać to nowe? Uśmiechamy się ładniej niż poprzednio. W postępowaniu, nasze czyny, nasze relacje między ludźmi się zmieniają. Wszystko się zmienia. Ale te czyny przede wszystkim świadczą o naszej przemianie. A więc poważne traktowanie Bożego poselstwa prowadzi do pokuty, do zmiany postępowania. Pamiętacie, jak w liście do Tytusa jest tam wiele razy powiedziane, żeby wierzący starali się celować w czym? Ale bracia zbawieni jesteśmy przez wiarę na uczynki. Uczynki to tak. Katolicy tylko chcą przez uczynki do zbawienia, a uczynki nieważne. Wiara bez uczynków jest martwa. W czynach widać zmianę. I to prowadzi do opamiętania, do pokuty. Bóg zauważył w Niniwczykach, że oni zawrócili ze złej. Widział ich postępowanie, nie deklarację, ale postępowanie i darował. I darował. I to było coś wspaniałego. Dlaczego o tym mówimy i co wynika dla nas teraz? Co dla mnie i dla ciebie z tej historii starożytnej wynika? Siostro, bracie, jak często uchylałaś się, czy uchylałeś się od zwiastowania Ewangelii? Jak często miałeś taką pokusę jak Jonasz? No temu, takiemu łachudrze, takiemu łobuzowi, takiemu bandziorowi, takiemu degeneratowi, takiemu człowiekowi. Nie, nie wierzę, że Bóg mógłby takiego zbawić. Mamy takich czasem ludzi. postępujemy czasem jak Jonasz. Taki miałby się nawrócić? Zawsze wspominam, jak byłem w zborze w Białymstoku pastorem, była taka siostra, która była nauczycielem matematyki, Danusia. I czasem opowiadała o tych swoich uczniach. Mówi, wiecie, spośród wszystkich łobuzów w całej mojej szkole, to jest tam taka Agata. No mówi, no takie ziółko, mówi, że ci wszyscy chłopcy razem wzięci, to nie do pięty nie sięgali. Taki łobuz, taki chuligan, taka niezwykle trudna dziewczyna w szkole. Pewnej niedzieli Danusia przychodzi do zboru, a Agata jest na nabożeństwie. Zatkała. Podchodzi do niej, mówi, Agata, co ty tu robisz? Agata do niej, a pani profesor, co tu robi? Po niedługim czasie Agata się nawróciła. A Danusia mówi, to była chyba ostatnia osoba, o której mogłem pomyśleć, że mogłaby się nawrócić. Bóg nie chce śmierci bezbożnego. My spisujemy na straty, powiadamy, no tacy to na oba opiewa, tacy bałwopalcy, tacy degeneraci, taki pijan, taka zdegenerowana kobieta, taki ten, taki tamten. I spisujemy na straty. Kiedy, ile razy uchylałeś się od zwiastowania Ewangelii? Ilu ludzi zawróciło dzięki Tobie ze złej drogi? Czy był ktoś, kogo zawróciłeś ze złej drogi, jak Jonasz? Czy miałeś to szczęście komuś powiedzieć, nie idź na, jak to się mówi, na potępienie wieczne. Ratuj swoją duszę, pokutuj. Czy byli tacy ludzie, którym przekazałeś wieść? A jak wielu ludzi spisałeś na straty? Pogodziłeś się z ich zgubą? Czy dzisiejsza lekcja, bracia i siostry, nie zachęca nas do zwiastowania Ewangelii w prosty sposób? Kiedy widzisz człowieka, który ginie i upada, powiedz mu w prostych słowach, nie musisz seminarium kończyć. Człowieku, giniesz, to narażasz się na gniew Boży, na potępienie wieczne, ale masz ratunek, bo powiedzenie, że zasługujesz na potępienie, to może on wie. Ale powiedz mu, że Bóg cię kocha, Bóg ciebie chce uratować, ciebie zbawić, to wymaga jednego, pokutuj, przyznaj się do grzechu, zawróć ze złej drogi, jedno słowo. Może sąsiadce, koledze w pracy, może komuś w rodzinie, kto upada, powiedz jedno zdanie i to będzie zastosowanie tej lekcji dzisiejszej. I to będzie zwycięstwo. Zawróć ze złej drogi. Bo tak mówi Bóg. I Bóg daje szansę. I powiedz, jak będzie chciał słuchać. I Niniwczykom darował. I Izraelitom darował. I innym darował. Mnie darował grzesznikowi. I tobie może darować. Bo Bóg kocha. Nie chce śmierci grzesznika. Ludzie nie wiedzą nieraz. I słyszeliście na pewno ludzi, którzy czasem mówili, kochany, ja tyle nagrzeszyłem. Ja tyle mam grzechu na sumieniu, że mnie Bóg przebaczy. Słyszałeś czasem takie wypowiedzi? Powiedz tak, świetnie Bóg kocha i twoje wredne grzechy potrafi przebaczyć. I takim naprawdę ohydnym ludziom. Kim był Paweł, słuchajcie, bracie i siostry? Kto to był Paweł? Człowiek, który trącał do więzienia. Człowiek, który skazywał na śmierć. Głosował za śmiercią. Pilnował szat tych, którzy tamienowali Szczepana, a Bóg takiego zbawił. Nie żołnicę Racha, prostytutkę, kochani, zbawił. Ta prostytutka jest w genealogii Jezusa podana w Mateusza. Racha, która była, sprzedawała swoje ciało, a Bóg jej przebaczył. Już potem nie była tym, kim była w przeszłości. Bóg uczynił ją, zamieszkała wśród Izraela. Taki jest Bóg. Jakżeż wspaniałą rzeczą jest powiedzieć konkretnie komuś o grzechu, przebaczeniu, o uwolnieniu, o możliwości ratunku. A może ktoś z was potrzebuje takiego ratunku? Może jesteś w grzechu? Gdzieś ci Bóg mówi, zawróć ze złej drogi. Zawróć, pokutuj, a przebaczę, daruję. I to jest wspaniałe przesłanie dzisiejszej lekcji trzeciego rozdziału. Dzielmy się takim świadectwem, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Wołaj o przebaczenie. Zawróć ze złej drogi, a Bóg ci po prostu przebaczy. Piękne świadectwo, piękna ewangelizacja, największa ewangelizacja w dziejach ludzkości wydarzyła się w Niniwie. Kilkaset tysięcy ludzi jak jeden mąż pokutowało i Bóg przebaczył. Niesamowite. Niesamowite. Taki jest nasz Bóg. Wierzymy w takiego Boga? Amen. Amen.